Dobry wieczór, Piotr Świątkowski w Bibliotece Raczyńskich. Dziś takie trochę nietypowe wydanie historii, jakiej nie znacie. Skończyła się właśnie przed chwilą uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu o nagrodę imienia Józefa Łukaszewicza na najlepsze książki o Poznaniu, wydane w 2018 roku. Za chwilę głos zabierze dyrektor Biblioteki Raczyńskich, Anna Gruszecka.
Dzień dobry Państwu, raz jeszcze bardzo serdecznie witam w Bibliotece Raczyńskich, w nowych okolicznościach, o których za chwilę słów kilka powiem. Bardzo się cieszę, że zechciała nasze spotkanie zaszczycić pani skarbnik miasta, pani Barbara Sajnaj. Cieszymy się, że kultura... I to taka kultura i to takie wydarzenie zwróciło uwagę pani skarbnik. Pani skarbnik zresztą też swoją rolę w dzisiejszym wieczorze odegra. Bardzo serdecznie witam członków jury, czyli tych wszystkich, mogę powiedzieć nas wszystkich, którzy ponosimy odpowiedzialność za tegoroczny wybór. Nazwiska Państwa padną za chwilę. Podobnie jak witam wszystkich naszych fantastycznych laureatów i nominowanych. Bardzo Państwu gratulujemy. To w myśl zasady na końcu, ale nie najmniej ważni. To, co na końcu zapamiętuje się najlepiej. Szanowni Państwo, cieszę się, że po raz kolejny możemy wyróżnić najpiękniejsze, najważniejsze, najbardziej wartościowe książki o Poznaniu. Nie ujawnię tajemnicy, jeśli powiem, że obrady były burzliwe i że zawsze stajemy wobec wielu dylematów, chcąc nagrodzić te książki, które wydają się najważniejsze w danym roku. Pozwolą Państwo, że przeczytam protokół z posiedzenia jury konkursu o nagrodę imienia Józefa Łukaszewicza. Na posiedzeniu w dniu 14 marca 2019 roku jury konkursu o nagrodę imienia Józefa Łukaszewicza w składzie Anna Gruszecka, przewodnicząca, Anna Skoczek, pełniąca obowiązki sekretarza konkursu oraz członkowie Izabella Barańska, Agnieszka Łuczak, Alicja Przybyszewska, Grażyna Wrońska, Andrzej Gulczyński, Mikołaj Pukianiec, Janusz Pazder, Wiesław Ratajczak wyłoniło 10 nominacji do nagrody. Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, Tytus Działeński, 200 sztuk pod redakcją Magdaleny Weber-Faulhaber, Tomasz Jurek, Biskupstwo Poznańskie w wiekach średnich, Bartłomiej Marcinkowski Hotel, Katarzyna Gieszczyńska-Nowacka i inni Seweryn Mielżyński, Magda Podbylska, ilustracje Katarzyny Bukiert, A u nas powstanie, Bogumił Rudawski, Grabież mienia w kraju Warty 1939-1945, działalność Urzędu Powierniczego w Poznaniu, oraz Studencki Komitet Solidarności w Poznaniu, Spojrzenie po 40 latach, Studia i świadectwa pod redakcją Jerzego Fiećki i Przemysława Zwiernika, Agnieszka Wilkaniec, Stan zachowania i trwałość historycznych układów przestrzennych dawnych majątków, dawnych wsi i majątków w strukturze Poznania, Magdalena Mrugalska-Banaszak, Wilda w czterech odsłonach 1235-1945. Na posiedzeniu w głosowaniu jawnym spośród nominowanych książek postanowiono nagrodzić Edytę Bątkiewicz-Szymanowską, autorkę książki Tytus Działeński 1796-1861, wydanej... wydanej przez Polską Akademię Nauk Bibliotekę Kórnicką. Wyróżniamy także wydawców, także oklaski należą się wydawnictwu. Magdalenę Weber-Faulhaber wraz z zespołem za książkę 200 sztuk wydaną przez Muzeum Narodowe w Poznaniu. Agnieszkę Wilkaniec, autorkę książki Stan zachowania i trwałość historycznych układów przestrzennych dawnych wsi i majątków w strukturze Poznania wydanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Jakie uzasadnienia stoją za nagrodzeniem właśnie tych książek? Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, Tytus Działoński 1796-1861. Bohater książki, postać wybitna, arcyważna dla XIX-wiecznego życia społecznego, politycznego i kulturalnego Poznania i Wielkopolski, dotychczas nie został opisany w biografii uwzględniającej całą jego wszechstronność działań. Ta luka została wreszcie wypełniona przez Edytę Bątkiewicz-Szymanowską, której publikacja ukazuje całą wielowymiarowość Tytusa. Przypomina jego działalność wydawniczą i muzealną oraz relacje z najbliższą rodziną, żoną i dziećmi. Autorka przedarła się przez stosy dokumentów rodzinnych Działeńskich, docierając do nieznanych źródeł historycznych i dzięki skonfrontowaniu ich ze sobą uzyskała nieznany dotąd obraz codziennego życia rodziny, rozwiewając wiele wątpliwości i obalając stereotypy. Magdalena Weber-Faulhaber wraz z zespołem autorów książki 200 sztuk. Monumentalne, edytorsko dopracowane wydawnictwo albumowe pozornie tylko ukazuje 200 przedmiotów wybranych spośród obiektów eksponowanych na wystawie stałej Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu. Tylko i aż tyle. Dzięki przemyślanemu doborowi zabytków, chronologicznemu układowi prezentacji i wpisaniu opowieści o nich w kontekst historyczny została wykreowana fascynująca opowieść rozgrywająca się w czasie i przestrzeni. Opowieść o naszej cywilizacji i jej antycznych oraz chrześcijańskich korzeniach. Ta wędrówka w przeszłość pozwala nam również lepiej zrozumieć samych siebie. Agnieszka Wilkaniec, Stan zachowania i trwałość historycznych układów przestrzennych dawnych wsi i majątków w strukturze Poznania. Zdarza się, że na przedmieściach Poznania zauważymy szczątki cegielni, zagrody czy malowniczej Alei Lipowej. Kiedyś stanowiły część spójnej zabudowy wiejskiej, w którą stopniowo wdzierało się miasto. Te fragmenty zdegradowanych historycznych układów przestrzennych zostały starannie zebrane i opisane przez Agnieszkę Wilkaniec w opatrzonej fotografiami, ilustracjami i mapami publikacji. Autorka próbuje odpowiedzieć na szereg pytań. Jaką wartość mają te fragmenty dawnej zabudowy? Jakie mogą być konsekwencje ich utraty? Jakie korzyści mogą wiązać się z ich zachowaniem i wykorzystaniem? Znajomość tej książki pozwoli nam inaczej odczytywać ślady przeszłości podczas wiosennych spacerów na obrzeżach naszego miasta. Szanowni Państwo, jak widać, książki interesujące, ciekawe, wnoszące coś nowego. Zapraszam zatem autorki nagrodzonych książek, a w przypadku książki 200 sztuk, wszystkich obecnych współautorów. Teraz będziemy wręczać nagrody, dyplomy dla autorów i wydawców. Zapraszam.
My skorzystamy z okazji w czasie, gdy laureaci będą odbierali nagrody. Wysłuchamy pani Edyty Bątkiewicz-Szymanowskiej. autorki książki Tytus Działyński 1796-1861.
Książka powstała kilka lat temu jako mój doktorat napisany w Zakładzie Archiwistyki pod kierunkiem profesora Stanisława Sierpowskiego. No i jak to doktorat zajęła kilka dobrych lat. 5 lat. W 5 roku rzeczywiście broniłam doktoratu. Natomiast w zeszłym roku, kiedy okazało się, że jest szansa wydać książkę, wydać doktorat w formie książki, to był pewien taki proces. Wiadomo, że nie pracuje się jednostajnie, ponieważ ta praca, kiedy godzi się ją z życiem prywatnym, opieką nad dzieckiem i tak dalej, to jest przerywana różnymi epizodami właśnie z tego życia prywatnego. Niemniej to było dobre kilka miesięcy, pół roku do roku. Cały proces związany też z recenzjami książki, pracą z panią redaktor, opracowaniem graficznym no i redakcyjnym, to jest dobrych kilka miesięcy.
Za co pani lubi Tytusa Działyńskiego?
Ja go uwielbiam, proszę pana, od lat. Jest to postać nietuzinkowa, wyjątkowa i chyba jedyna. Przez lata właśnie wertowałam przede wszystkim jego korespondencję prywatną. znamy w Wielkopolsce taki ogólny obraz Tytusa, bo nie jest to, jak wiadomo, postać zupełnie nieznana. Jest to wybitny Wielkopolanin i dotychczas był przedstawiany jako wybitny mąż stanu nawet, tak? Był politykiem. Znamy go przede wszystkim jako twórcę Biblioteki Kórnickiej i to jest jego największa zasługa, której chyba mu nic nie odbierze. Natomiast mnie bardzo fascynowała ta postać od strony prywatnej. Jako mąż, jako tata, bardzo czuły i opiekuńczy. Jako człowiek obdarzony wybitną inteligencją i miał taką umiejętność szybkiej, błyskotliwej, złośliwej riposty. I to dotykało wszystkich. I ukochaną żonę, i dzieci, które nieraz nie robiły tak, jakby on sobie tego życzył. I w zasadzie każdego, tak, kto tam gdzieś tam wyszedł poza jego oczekiwania.
A jak wyglądały jego relacje z zaborcą?
No cóż, a jak mogły wyglądać relacje z zaborcą człowieka, który w zasadzie całe swoje życie poświęcił, żeby legalnymi lub nielegalnymi sposobami, bo w tego zaborcę uderzać, prawda? Był właściwie cały czas na...
Cenzurowanym.
Na cenzurowanym, tak, to jest dobre słowo. Obserwowano i pałac, obserwowano i zamek w Kórniku, i pałac w Poznaniu. No kończyło się to różnie, bo...
Ale to tak jak Służba Bezpieczeństwa obserwowała?
Nie, znaczy myślę, że nie, tego nie wiemy, bo to chyba już kryją archiwa, które też dzisiaj są niedostępne. Natomiast musiał też umieć z nimi no jakoś żyć, prawda, bo...
No był bogaty, płacił podatki.
Tak, oczywiście.
Czyli też
oczywiście
na nim zależało.
Tak, ale nie on jedyny, nie? To nie on jedyny, natomiast rzeczywiście był człowiekiem znaczącym tutaj w Wielkim Księstwie Poznańskim, ale to oczywiście nie ratowało go na przykład od kary więzienia po powstaniu Powierzchni Ludów w 1948 roku, tak?
I siedział w takiej normalnej, prawdziwej celi, jak każdy przestępca?
Siedział w normalnej, prawdziwej celi, jak każdy przestępca, z piątką innych osób w celi. Chociaż rzeczywiście on pisał w tych listach do żony, że traktują go faktycznie trochę lepiej, lepiej karmią, ale jak już dorzucili innych więźniów, to warunki rzeczywiście były nieciekawe, więc nazwisko i rodowa fortuna nie ratowała go.
Był też muzealnikiem.
Tak, oczywiście, bo to jest nieodłączna część tak zwanej Biblioteka Patria, którą stworzył. Tak? Biblioteka Patria, Biblioteka Ojczysta, czyli miejsce, w którym gromadził pamiątki narodowe, książki, jak i muzealia.
Widzimy ten czas po edukacji w szkole jako taki czas męczeństwa Polaków w zaborze pruskim. Tak było?
Ale czy tak było w kontekście Tytusa, tak? No to były bardzo różnorodne lata, bo rodzina patriotyczna, taką jaka była rodzina Działyńskich, odczuła to, co się działo wtedy na scenie politycznej. Przypomnę, że Działyński za udział w powstaniu listopadowym musiał uchodzić z Wielkopolski, ponieważ nie dostosował się do edyktu pruskiego z 1931 roku nakazującego powrót każdemu powstańcowi do Wielkopolski. On nie posłuchał, prawda? Musiał wyjechać, ponieważ groziła mu kara więzienia. Przez 9 lat spędził w Galicji, a jego majątek był zasekwestrowany. Tam rodzina żyła bardzo skromnie, może nie w biedzie, nie w ubóstwie, jak może dotychczas opisywano, ale faktycznie były to dużo skromniejsze warunki niż dotychczas, więc pod takim względem materialnym no, płacił za swoje zaangażowanie w sprawę polską.
Był dobry dla pospólstwa?
Był, oczywiście, że był. Tak, to tak troszkę lapidarnie i celowo skróciłam. Niemniej faktycznie. Ale to jest też pewna tradycja, którą wyniósł z domu, bo już jego tata Ksawery dbał o majątki i o ludzi zamieszkujących te majątki. Majątki Ksawerego były takimi, w których chronili się zbiegowie z innych zaborów, czy też z innych majątków. Natomiast Tytus, który został pozbawiony własnego majątku po powstaniu listopadowym, który jedzie do Galicji i osiada tam w dobrach posagowych swojej żony w Oleszycach, co robi? On oczynszowuje chłopów. Tam była bieda, tak, przysłowiowa galicyjska bieda. No, nie działo się po prostu dobrze, a on zakasuje rękawy i razem z tymi ludźmi pracuje, tak? Sprowadza narzędzia, maszyny rolnicze z zagranicy, skąd czerpie na to środki i osobiście pokazuje, jak z nich korzystać, tak? Jego żona, hrabina zamojska, jakby nie patrzeć, nie ucieka do... nie ucieka w zakamarki domu, tylko razem z mężem pracuje u podstaw. To była taka typowa praca u podstaw. Ona zakłada szkółki, sama organizuje zajęcia, sama tworzy pomocy naukowe. Do dzisiaj zachowały się w naszych zbiorach przepiękne pomoce, jakie Celestyna wyrysowywała, rozpisywała właśnie dla tych najuboższych, najbiedniejszych dzieci. No i potem no, oczywiście pomaga jej przy tym kilka osób, ale bardzo niewiele. Między innymi guwernantka jednej z córek Jadwigi Zamojskiej, panna Anna Birt, Angielka, protestantka, z katolicką Celestyną, pracują właśnie razem dla edukacji, dla tych najmłodszych i najbiedniejszych.
Działońscy mają jakieś minusy, jakieś takie ślady, szare ślady na...
Jak każdy.
Rodzinne tajemnice, trup w szafie rodzinnym.
O trupach można by mówić sporo. Tu troszeczkę się śmieję, ponieważ nawiązuje akurat do etnograficznej kolekcji naszego Zamojskiego, prawda? I tego, co on sprowadzał z Australii. Niemniej, no oni byli tylko ludźmi. Tak już poważnie mówiąc, to byli tylko ludzie, którzy mieli swoje wady, mieli swoje zalety. Nie były to tylko posągowe postacie. Starałam się to troszeczkę pokazać w książce. Mam nadzieję, że mi się udało. Jeżeli nie, to pomyślimy, co dalej.
Mówiła Edyta Bądkiewicz-Szymanowska, autorka książki Tytus Działyński. Pani Edyta zdobyła nagrodę w konkursie imienia Józefa Łukaszewicza. To jedna z trzech nagrodzonych książek. Już za chwilę ciąg dalszy tego pięknego wieczoru w Bibliotece Raczyńskich. Grażyna Wrońska współprowadziła ten wieczór, rozmawiała ze wszystkimi nagrodzonymi autorami. Już za chwilę rozmowa z Agnieszką Wilkaniec, autorką książki Stan, zachowania i trwałość historycznych układów przestrzennych dawnych wsi i majątków w strukturze Poznania.